Ponieważ jesteśmy w takim miejscu nie wszystkim do końca znanym, więc ja postaram się zaprezentować w tej chwili moje własne spostrzeżenia na temat krajobrazu kulturowego wsi, krajobrazu kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej czy samej Puszczy Białowieskiej. Nie będą to oczywiście jakieś jedyne możliwe, powiedzmy, interpretacje. Każdy z Państwa będzie mógł na to spojrzeć zupełnie z innej strony, ale myślę, że po to tu jesteśmy, żeby dyskutować i patrzeć z każdej możliwej strony. Nie będę teraz tego robić z tego punktu mojego siedzenia, że tak powiem, czy ze stanowiska. Chciałbym zabrać głos nie jako dyrektor parku, ale jako członek, jako współorganizator jednej z organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia, które powstało równo 10 lat temu na bazie dyskusji, debaty z wieloma osobami, które tu są również obecne na tej sali. Razem zakładaliśmy to stowarzyszenie i razem przez te 10 lat próbujemy coś robić w tym zakresie. I tutaj chciałbym, żeby ta moja wypowiedź była wypowiedzią osoby, która zajmuje się ochroną krajobrazu kulturowego od jakiegoś czasu. Ja jestem geografem, jestem raczej takim geografem interdyscyplinarnym, który krajobraz, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ma we krwi i w wykształceniu, więc dla mnie jest to bardzo bliskie. Proszę Państwa, jesteśmy oczywiście w Puszczy Białowieskiej, tak trochę patrząc na to z góry, to ten obraz Puszczy Białowieskiej wygląda w taki sposób. Jesteśmy w samym środku puszczy. Tutaj widzicie Państwo również fragment po stronie białoruskiej. Jesteśmy akurat w parku w naszym kraju. Park zajmuje zaledwie 1/6 terytorium puszczy. Po stronie białoruskiej puszcza ma trochę więcej hektarów, ale park też obejmuje zdecydowanie większą powierzchnię. On u nas zajmuje 10,5 tysiąca hektarów, po stronie białoruskiej to jest 16 razy więcej, to jest 170, prawie 4 tysiące hektarów. I więc no, tutaj również z tego punktu widzenia można to patrzeć różnie co do form ochrony, do sposobu, do pewnych właśnie systemów, które są wdrażane w różnych krajach. My oczywiście tutaj na pograniczu bardzo często porównujemy te podejścia do ochrony przyrody, ale również do ochrony dziedzictwa kulturowego. Dlatego też uczestniczymy wspólnie w warsztatach. Część z Państwa tutaj obecnych było i po jednej, i po drugiej stronie. Wypracowywaliśmy też pewne zasady, metody, metodyki, między innymi inwentaryzacji obiektów architektury, tak? Także tutaj jest to też bardzo istotne w tym kontekście. Tak wygląda obraz, czy granice Parku Narodowego. Z głównym takim jądrem jest ten rezerwat. Rezerwat, w zasadzie dzisiaj nazywamy cały park obręb ochronny rezerwat. Troszkę tutaj są te mylące nazwy, bo to już jest nieaktualne od 2 miesięcy. Ale w samym centrum mamy obiekt o najwyższym reżimie ochrony, czy rezerwat ścisły, ten ciemniejszy kolor. I to jest, proszę Państwa, obiekt, który tak naprawdę od ponad 90 lat nie doznał uszczerbku z ręki człowieka. To znaczy, że tam ten krajobraz, pomimo że jest to wcześniej krajobraz zmieniany przez człowieka, jest dzisiaj tak silnie, mocno zrenaturyzowany, że wydaje się, że jest zbliżony do maksymalnie do naturalnego, jak tylko to może być. Wokół mamy tą strefę ochrony czynnej, gdzie możemy prowadzić różnego rodzaju działania związane z ochroną właśnie tych zasobów naszych przyrodniczych, ekosystemu leśnego. Jak Państwo widzą, tu są też te daty, takie daty graniczne związane z funkcjonowaniem, powołaniem różnych form ochrony w przeciągu no już ponad 90 lat. To jest to właśnie jądro naszego parku. To jest już dziedzictwo. Ta sama brama jest pewnym dziedzictwem, nie tylko przyrodniczym, również kulturowym. To jest pewien element architektury, ale on się już tak wpisuje w wizerunek parku i naszego regionu, że większość osób rezerwat ścisły kojarzy z tą bramą. Często również jest ta brama w jakiś sposób powielana, a przyznam, że sam u siebie w zagrodzie też zrobiłem podobną, tylko troszkę mniejszą. Jesteśmy, jak powiedziałem, też obiektem światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. Jest to jedyny taki obiekt w kraju, w Polsce, więc jest to obiekt wyjątkowy. Oczywiście to dziedzictwo przyrodnicze jest tu podkreślone, ale również widzimy, że jest tam wiele elementów związanych z dziedzictwem kulturowym, bo przecież sama puszcza była użytkowana w różny sposób i takie elementy jak na przykład ślady bartnictwa mamy do dzisiaj obecne w samym rezerwacie ścisłym. Czy chociażby cały system podziału terytorialnego całej puszczy, ale szczególnie też i rezerwatu ścisłego jest tym dziedzictwem kulturowym. To są pewne trakty, pewne linie widoczne do dzisiaj w terenie, więc my to też przejmujemy razem z tym dziedzictwem przyrodniczym. Oczywiście, jak widzicie Państwo, Białowieski Park Narodowy jest uhonorowany wieloma tytułami bardzo ważnymi. Jednym z nich to jest rezerwat biosfery, który już w 1977 roku został tutaj powołany. Obszar właśnie ochrony ścisłej od 35 lat jest tym światowym miejscem światowego dziedzictwa. No i od 1997 roku mamy nadany dyplom Rady Europy. To są te tytuły, które nas nobilitują, ale nobilitują też cały nasz region, całą Puszczę Białowieską, cały region Puszczy Białowieskiej. I teraz już trochę jakby schodząc na tor właściwy o samym krajobrazie kulturowym przedpola Puszczy Białowieskiej. Chciałbym się przede wszystkim skupić tutaj na tych elementach związanych z krajobrazem kulturowym wsi, więc dlatego nie będę kontynuować tego, powiedzmy, w zakresie również samej przestrzeni puszczy, czy też polan puszczańskich. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, co mamy na przedpolu. Bardzo istotny element dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Co tak naprawdę miało decydujący wpływ na to, jak to ten krajobraz kulturowy się kształtował na przestrzeni wieków. Więc ja pozwoliłem sobie takie trzy główne kryteria, czy trzy główne czynniki, które według mnie były najistotniejsze w kształtowaniu, w utrzymaniu tego krajobrazu kulturowego, który dzisiaj funkcjonuje. Charakter osadnictwa, oczywiście zaraz to rozwinę trochę, reformy rolne, tak ogólnie biorąc, i uwarunkowania polityczne. Te trzy czynniki bardzo istotnie wpłynęły na krajobraz, na ten, który mamy do dzisiaj. On funkcjonuje tak naprawdę w bardzo dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Charakter osadnictwa. Oczywiście, proszę Państwa, to jest podstawa. Tak naprawdę to, co mamy dzisiaj, zostało ukształtowane kilkaset lat temu, jest wynikiem napływu osadnictwa z różnych stron na teren dawnych puszcz, między innymi na teren Puszczy Bielskiej, które dzisiaj już mamy tylko fragmenty wokół Puszczy Białowieskiej. Ta puszcza została najbardziej przetrzebiona, zresztą na bazie tej puszczy mogło rozwijać się to osadnictwo, które dzisiaj w zasadzie zmienionym prawie że kształcie funkcjonuje na przedpolu. I tutaj Państwo widzą taką bardzo, myślę, że przejrzystą mapkę, która może Państwu uzmysłowić, skąd różne, prawda, elementy dzisiaj też kultury, krajobrazu, języka się znajdują w tym miejscu. Otóż, proszę Państwa, osadnictwo tutaj napływało z trzech kierunków. Wcześniej cały ten obszar, jak powiedziałem, był pokryty puszczami. Te puszcze ciągnęły się generalnie od Doliny Prypeci aż po Królewiec i to był taki pas puszcz dosyć pozbawiony w zasadzie większości osadnictwa. On był takim pasem granicznym, pasem często pustki osadniczej i powodował, że był barierą dla tych różnych żywiołów osadniczych napływających z różnych stron. Jak Państwo widzicie, Puszcza Białowieska została, oczywiście zostały też fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Augustowskiej, ale ona dzisiaj już nie ma tej ciągłości, ten pas nie ma tej ciągłości, został przerwany i to osadnictwo, można powiedzieć, że nie tak dawno zaczęło się ze sobą trochę mieszać. Ten system również polityczny, systemy gospodarcze zmieniają się w międzyczasie, ale tak naprawdę to osadnictwo zaczęło tutaj się mieszać dopiero pod koniec XVIII czy XIX wieku. I tutaj jakie mamy to osadnictwo? Otóż od południa mamy zdecydowanie tutaj osadnictwo ruskie z rejonu Wołynia, Pobórza. To osadnictwo, które dzisiaj w dzisiejszej nomenklaturze nazwalibyśmy osadnictwem ukraińskim, od północnego wschodu na puszczę, prawda, nacierają inne żywioły, tak? To było osadnictwo też ruskie, ale związane jakby z tą kulturą od dzisiaj, w dzisiejszej nomenklaturze określaną białoruską. I oczywiście z zachodu było osadnictwo mazowieckie, inaczej lackie, czyli dzisiaj moglibyśmy powiedzieć polskie. Te trzy żywioły osadnicze zadecydowały o tym, w jaki sposób zaczęła się kształtować tutaj kultura, język, w jaki sposób zaczęto użytkować również te obszary wylesione. I proszę Państwa, oczywiście to osadnictwo nie było na początku uporządkowane w taki sam sposób, jak go widzimy dzisiaj. Takim bardzo, powiedzmy, etapem wyraźnie zaznaczającym się w uporządkowaniu to były reformy królowej Bony, tak zwana reforma czy pomiara włóczna, polegająca na uporządkowaniu rozproszonego osadnictwa właśnie wewnątrz tej puszczy, czy już praktycznie nawet po wytrzebieniu pewnych fragmentów Puszczy Bielskiej na obszarach otwartych. I ta reforma spowodowała, że wszystkie miejscowości, wszystkie osady, wszystkie pojedyncze domostwa zostały skupione w pewien system, w którym by nadawane dla tych właśnie właścicieli odpowiedniej ilości gruntów i takie właśnie systemy związane z regularnymi, dzisiaj można powiedzieć szeregówkami, funkcjonują od tego czasu. Ta reforma zaistniała w XVI wieku na Równinie Bielskiej, gdzie znajduje się również Puszcza Białowieskiej. Pierwsze przejawy tej reformy były już w 1528-26 roku, także mamy już praktycznie prawie 100 lat od tego momentu. I to był pierwszy element, który tak naprawdę zadecydował o tym, jak dalej zaczęła kształtować ten krajobraz kulturowy wsi. Ten krajobraz, który przetrwał do dzisiaj. Oczywiście, proszę Państwa, w międzyczasie były różnego rodzaju zawirowania polityczne, przesuwanie granic, więc powiedzmy zarządzający, tak powiem bardzo oględnie, tym obszarem wprowadzali różnego rodzaju reformy po drodze, wprowadzali też bardzo konkretne systemy, na przykład uprawy, roli i to czy też różne zmiany w systemie własności. To powodowało, że ten system oczywiście kształtował się jakby w wyniku tych zmian, ale te zmiany nie były tutaj aż tak mocno zaznaczone. To, że jesteśmy obszarem szczególnie tutaj takim wydzielonym, jedynym w kraju, to widać Na podstawie tej mapy, mapa została opracowana w Instytucie, w Panowskim Instytucie Etnologii, zdaje się, nie pamiętam w tej chwili. To jest z Atlasu Polski ta mapa. I tutaj, proszę Państwa, widzimy, że ten system, który jest tylko i wyłącznie na obszarze starego województwa, można powiedzieć białostockiego, częściowo tutaj jeszcze starego łomżyńskiego, ma taki układ wsi zwany szeregówką. To Państwo oczywiście tu lokalni, miejscowi znają bardzo dobrze, natomiast ten układ właśnie jest pochodną wdrożenia tej reformy pomiary włócznej. W innych regionach na skutek różnego rodzaju znowuż właśnie wdrażania innych form gospodarowania ten system się nie zachował. Również po stronie białoruskiej w ostatnich kilkudziesięciu latach został generalnie mocno zdegradowany poprzez komasację gruntów, poprzez degradację zabudowy. Także jest to ostatni taki fragment dobrze zachowany, jedyne takie dziedzictwo kulturowe praktycznie w Europie. Jakie są cechy? Czym się charakteryzuje ten nasz krajobraz kulturowy? Oczywiście można te cechy, te elementy odnieść również do innych obszarów, do innych krajobrazów kulturowych wsi, ale ja chciałbym przedstawić tutaj na przykładzie naszego. Czym my tak naprawdę się szczycimy? Jakie te charakterystyczne elementy występują w naszym krajobrazie kulturowym? Więc archaiczny układ komunikacyjny, układ przestrzenny wsi, układ zagrody wiejskiej, kształtu i układ funkcjonalny budynków mieszkalnych, inwentarskich, tradycyjne formy zdobnictwa, elementy małej architektury i toponimia. Oczywiście do tego pewnie jeszcze możemy dodać szereg innych, ale to są elementy, które są charakterystyczne, które możemy wyróżnić u nas i szczycić się tym, że mamy tutaj zupełnie inny system niż w innych regionach. Jeszcze raz ta sama mapka, aczkolwiek ona w tej chwili ma zobrazować, proszę Państwa, system komunikacyjny. Otóż na skutek kolonizacji Puszczy Bielskiej ten rozwój osadnictwa postępował z zachodu na wschód. To osadnictwo ruskie, osadnictwo z południa kolonizowało puszczę, aż doszło do granic Puszczy Białowieskiej w sposób taki przemyślany. Kolejne lata, kolejne setki lat po prostu by kolonizowane pasy z północy na południe, czyli takie w miarę równe pasy. W związku z tym te wsie były zakładane wzdłuż właśnie ściany lasu, kolejnej ściany lasu, tak? Stąd też pewien układ komunikacyjny nawiązuje tutaj do tego układu północ-południe. Większość wsi również jest tak usytuowana, że przeważnie ten kierunek północ-południe zachowuje, aczkolwiek no, są uwarunkowania różne przyrodnicze, tak, rzeźby terenu i tak dalej, czy na przykład niektórych niewielkich cieków i to powoduje, że czasami te odchylenia są tutaj też zaznaczone. Ale generalnie mieliśmy takie przesuwanie tego osadnictwa z zachodu na wschód i w kolejnych latach, prawda, czy w kolejnych dziesiątkach, setkach lat, to osadnictwo już było coraz to młodsze. Czyli jadąc od Bielska mamy coraz to młodsze osadnictwo. To najmłodsze osadnictwo jest dzisiaj przy samej Puszczy Białowieskiej, przy granicy Puszczy Białowieskiej. Te miejscowości mają tutaj zaledwie 200 ponad 200 trochę lat. Także to są te kontynuowane oczywiście formy osadnictwa w tym samym układzie, ale one wynikają z przemieszczania się ludności, która często była, powiedzmy, zbyt liczna w tej miejscowości. Zakładano wtedy kolejne miejscowości na obszarze puszczy jeszcze nieskolonizowanej. Stąd też, proszę Państwa, no, możemy tutaj oczywiście nawiązywać do tego starego układu sprzed 500 lat, bo ci mieszkańcy pochodzili z miejscowości, które były przeludnione. Nie budowano, nie rozbudowywano tego układu tak, jak dzieje się dzisiaj, że mamy ten krajobraz tak naprawdę oszpecony tym, że ciągami zabudowy przy większych miejscowościach, przy mniejszych. Kiedyś trzymano się tego układu, nie można było wyjść poza układ i zakładano najwyżej nową miejscowość i ta ludność przenosiła się do tej miejscowości. Układ przestrzenny jest wsi jest bardzo charakterystyczny. Jest on przeważnie w formie takiego prostokąta w środku z osadą, czyli z miejscowością, wsią, która też jest tutaj charakterystycznie usytuowana, dlatego że po obu stronach drogi mamy zabudowę zarówno mieszkalną, jak i zabudowę gospodarczą. Nie ma tak, że mamy po jednej stronie ulicy na przykład budynek mieszkalny, a po drugiej stronie budynki inwentarskie. Tutaj ten podstawowy układ oczywiście w międzyczasie mógł być modyfikowany, mógł troszeczkę się zmieniać, ale generalnie zasada jest taka, że po jednej i drugiej stronie mamy bardzo regularne właśnie tego typu szeregówki. I oczywiście ten układ samej zabudowy. To jest raz. Druga sprawa bardzo istotna, że od początku były nadawane konkretne liczby, tak, hektarów czy włók dla mieszkańców, którzy o bardzo podobnych cechach, tak, właściwościach rolniczych, czyli była po prostu ta podzielona, cały ten obręb był podzielony na trzy kategorie jakości i każdy z tych gospodarzy, właścicieli otrzymywał porówno w takiej samej jakości gleby, więc była to bardzo sprawiedliwa, rzetelna taka, rzetelne zakładanie, przydzielanie konkretnych gruntów. Oczywiście, proszę Państwa, to co dzisiaj jest, jeżeli chodzi o architekturę, to jest oczywiście bardzo mocno zmienione. Nie możemy dzisiaj mówić o takim bezpośrednim przełożeniu architektury, która była 500 lat temu, na dzisiejszą. W międzyczasie zmieniały się uwarunkowania, mieszkańcy dochodzili do nowych technologii, czyli te budynki były unowocześniane, wprowadzano systemy inne, grzewcze i tak dalej. Najstarszym naszym takim systemem, który występuje tutaj na równinie Bielskiej, bo to w regionie Puszczy Białowieskiej, jest układ zagrody, takiej zagrody typu bielsko-hajnowskiego. Ta zagroda charakteryzuje się tym, że jest typu wydłużonego i łączy w sobie budynki mieszkalne i budynki inwentarskie. Tych obiektów zachowało się już niewiele. Mamy tych obiektów, są to obiekty sprzed I wojny światowej, czyli jeszcze wybudowane pod koniec XIX wieku lub na początku XX. Są to wyłącznie obiekty drewniane i charakteryzują się tym, że mają właśnie od ulicy ślepy szczyt, ślepą ścianę, w której w tym pierwszym pomieszczeniu zawsze był inwentarz. Przeważnie były to konie, dalej był obiekt mieszkalny i dalej był już kolejny inwentarz, że tak powiem, mniej pachnący, tak? Czyli im dalej od tego pomieszczenia, w którym mieszkali ludzie, to powiedzmy po to, żeby oddzielić te zapachy też trochę dalej. Ale to miało bardzo konkretną funkcję, dlatego że powodowało, że to mieszkanie było ocieplone z jednej i z drugiej strony również. Tych obiektów, proszę Państwa, w zasadzie mamy w każdej gminie, tak, tutaj. Generalnie są w naszych lokalnych skansenach, również tutaj w Białowieży, ale też znajdują się jeszcze w poszczególnych miejscowościach. Była mowa tutaj o tym, czy zachować je do dzisiaj, czy je użytkować, czy ich miejsce jest tylko właśnie w skansenach. Wydaje mi się, że nie, że mamy pewne funkcje dla tych obiektów, chociażby związane z agroturystyką i część tych obiektów jest w taki sposób też przystosowywana. Czyli można wykorzystać, niekoniecznie oferując full wypas, tak jak to jest w tych gospodarstwach, raczej już nie gospodarstwach agroturystycznych, a właściwie pensjonatach. Daleko to odbiega od agroturystyki, ale te obiekty mogłyby się nadawać spokojnie do tego typu, do tej formy agroturystyki. Oczywiście z tymi obiektami, z budownictwem wiąże się u nas bardzo charakterystyczne zdobnictwo, domów mieszkalnych. Ja tutaj tylko pokażę jeden z przykładów, dlatego że stowarzyszenie również prowadzi taką akcję inwentaryzacji, tworzy te katalogi zdobień. Mamy bardzo dużo tego typu obiektów zinwentaryzowanych, również w formie takiej już cyfrowej, przygotowanych na przykład do druku, czy też później do oferowania na przykład jako wzorniki do umieszczania na domach. Ale tutaj Artur Gaweł będzie o tym mówić, ja to przeskakuję. Innym elementem w krajobrazie są oczywiście takie obiekty małej architektury. Przeważnie są to dzisiaj krzyże, kapliczki, ale również ogrodzenia, również żurawie, studzienne. Tych elementów wcześniej było więcej. Dzisiaj one też wypadają, ale są, proszę Państwa, tutaj charakteryzują się ciągłością w swoim trwaniu. Są odnawiane. To nie jest tak, że one dzisiaj kompletnie, prawda, są eliminowane. Mieszkańcy dbają jeszcze i ta ciągłość tak naprawdę jest tutaj kilkasetek lat. Na szczęście mieszkańcy tego terenu nie doznali żadnych przesiedleń, chociaż był taki epizod w 15 roku, tak zwane bieżeństwo, czyli ucieczka na wschód, ale na szczęście mieszkańcy wrócili po kilku latach i nie wszyscy oczywiście wyjechali, ale wrócili i zaczęli to dalej kontynuować. W innych terenach, Pomorze, prawda, czy Wielkopolska, często my tego nie mamy. Tu mamy te elementy na żywo. I proszę Państwa, jeszcze jeden temat, to jest właśnie toponimia. To też jest związane z tym, że mamy tutaj tą ciągłość historyczną, ciągłość osadnictwa. I możemy się szczycić tym, że zachowaliśmy wiele charakterystycznych nazw, uroczysk, miejsc związanych z jakimiś wydarzeniami. Te toponimy oczywiście są związane też z językiem, z gwarą, którą posługują się mieszkańcy poszczególnych fragmentów naszego regionu. Inna gwara występuje, proszę Państwa, w rejonie Białowieży na przykład, czy na Rewki. Inna gwara jest na zachód od Puszczy, między tym osadnictwem jeszcze dalej mazowieckim, tak, szlacheckim. I ta gwara ma cechy gwary ukraińskiej, jest gwarą ukraińską. Gwara w Narewce Białowieży jest gwarą białoruską. Więc proszę Państwa, oczywiście ja wywołuję tym stwierdzeniem pewnie i uśmiechy, i jakieś przemyślenia, a może zaraz będą też kontrowersyjne wypowiedzi, ale według językoznawców, naukowców, tak to zostało określone. Dlatego też dla nas jest bardzo ważne, żeby zachowywać tą spuściznę językową, którą się posługujemy. Ja też posługuję się gwarą języka ukraińskiego. Jest to gwara archaiczna, bardzo archaiczna, o cechach podobnych występujących na Wołyniu, czy jeszcze nawet dalej na południe. I to jest po prostu dla nas bardzo cenne. Te elementy, tutaj macie Państwo taką umowną granicę między tymi dwoma gwarami, czyli strefą wpływów właśnie osadnictwa białoruskiego, o którym na samym początku mówiłem, i osadnictwa ukraińskiego tutaj postępującego od południa. Ta granica, tak jak powiedziałem, jest granicą umowną, ale jest ona wyraźna w poszczególnych miejscowościach. Także nie będę jej dokładnie analizować, bo nie mamy czasu. I tak wygląda na przykład jedna z map, która pokazuje toponimy, właśnie te uroczyska, nazewnictwo. Oczywiście zapisane tutaj w tej gwarze, w której w danej miejscowości mieszkańcy mówią. Nie jest to oszukane. Mamy to wszystko oczywiście zinwentaryzowane również w nagraniach. Jest to spuścizna, która bardzo szybko ucieka. Dzisiaj, proszę Państwa, niestety, ale w szkołach już się mówi w języku polskim na przerwach, a jeszcze kilkanaście lat temu było zupełnie inaczej. Dlatego też mieszkańcy już coraz mniej, coraz rzadziej używają na przykład tego nazewnictwa swoich pól, uroczysk. Kiedyś nie trzeba było mapy, ten język, ta mapa mentalna była na tyle istotna w komunikowaniu się, że wszyscy znali w otoczeniu jakąś strefę, w pewnej strefie nazwy poszczególnych pól i uroczysk i to im wystarczało. dzisiaj, jeżeli nie spiszemy tego bardzo szybko, to to nam przepadnie generalnie. Oczywiście, jak Państwo są zainteresowani, to mamy też takie wydawnictwa, które pokazują tutaj więcej wsi z takimi mapami i z nazwami. I proszę Państwa, tylko sygnalnie, ale to jest temat na dyskusję, ale myślę, że jak tych kilka punktów w tej chwili przedstawię, co tak naprawdę nam zagraża, jeżeli chodzi o krajobraz, o dziedzictwo, to może Państwo też zapiszecie, czy zwrócicie uwagę na, szczególnie na jakieś charakterystyczne, czy ważne dla siebie punkty i odniesiemy się do nich w dyskusji. Wydaje się, że to są takie trzy grupy, tak, które decydują o tych zmianach, o zagrożeniu walorów krajobrazu kulturowego, nie tylko w naszym regionie, ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na ten nasz region. Więc, proszę Państwa, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub nieuwzględnienie w nich poszczególnych elementów. Jest to bardzo istotna kwestia, czyli programów opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, studiów architektoniczno-krajobrazowych, szczegółowych zapisów regulujących zasady ochrony krajobrazu kulturowego. Te elementy, nawet jeżeli są zapisane, to nie są egzekwowane. Czyli jest to takie prawo trochę martwe. Kolejna rzecz to są zmiany demograficzne. Bardzo istotne na ścianie wschodniej, również w tym regionie, gdzie jesteśmy. My jesteśmy najbardziej zdepopulizowanym tak, chyba dobrze, obszarem w kraju. To jest naprawdę ogromny problem. Dlatego też, z czym to się wiąże? No, starzejące się społeczeństwo, ubożenie społeczeństwa, migracje. W związku z tym wypadają nam mieszkańcy, którzy tak naprawdę kultywowali i mogliby przekazać tą ciągłość kultywowania krajobrazu, ale też tradycji języka. Kolejna rzecz to zmiany sposobu gospodarowania, szczególnie w rolnictwie, bo mówimy o krajobrazie wiejskim. Więc proszę Państwa, te 500 lat prawie, powiedzmy, że zachowania w miarę stabilnej struktury krajobrazu dzisiaj może być zmienione jedną reformą, no właśnie, wejściem Polski do Unii, tworzeniem wielkich, wielkoobszarowych gospodarstw, komasacją gospodarstw, wchodzeniem z uprawami, monokulturami, tak, w rolnictwie. To powoduje wypadanie tak naprawdę wszystkich granic, które były wcześniej stabilne przez te kilkasetek lat. No a w związku z tym, no to dziedzictwo krajobrazowe tak naprawdę jest mocno już nadwyrężone. Powiedziałem na początku, że taka sytuacja jest na Białorusi. Ja się spodziewam, że jeżeli kierunek rozwoju rolnictwa będzie taki, jak jest teraz, to oczywiście w poszczególnych wsiach zostanie po jednym, dwóch, trzech gospodarzach, którzy później oczywiście w ramach usprawnienia gospodarowania na tych obszarach będą dążyć do komasacji tych gruntów i będą takie obszary po 500 hektarów ogromnych przestrzeni. Czyli komasacja, likwidacja w związku z tym dróg, miec, oczek wodnych i te monokultury. I to wydaje mi się, że tyle tytułem wstępu, bo temat jest bardzo szeroki. Ja i tak już przedłużyłem, ale myślę, że z tytułu nieobecności profesora Pawluczuka to specjalnie nie zakłóciłem tego rytmu konferencji. Dziękuję bardzo.